Polska energia geotermalna to przyszłość, pozwoli sprostać wymogom unijnej i światowej polityki klimatycznej, a także ograniczyć zjawisko smogu, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Na projekty geotermalne zarezerwowano około miliarda złotych.
Szef resortu środowiska, powołując się na ekspertów, zwrócił uwagę, że krajowe zasoby geotermalne kilkadziesiąt razy przewyższają nasze potrzeby na energię cieplną.
W jego ocenie sięgnięcie po geotermię pozwoli na redukcję emisji CO2. Obecnie ciepłownictwo oparte o węgiel rocznie emituje około 27 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.
Nasze zasoby energetyczne w formie geotermii to bezemisyjna produkcja ciepła, to przy rozwoju technologii również bezemisyjna produkcja chłodu, przypomnę, że to jest odwrotność ciepła, to również bezemisyjna produkcja prądu w układach kogeneracji. Takie możliwości istnieją. Szanowni Państwo, geotermia to nasza przyszłość i geotermia to powrót do polityki, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości realizował w latach 2005-2007.
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda zapewnił, że jesteśmy przygotowani do finansowania odnawialnej energii geotermalnej ze środków krajowych, jak i europejskich. Jednocześnie przedstawił programy dotyczące wykonania odwiertów oraz budowy nowych ciepłowni geotermalnych.
W programie, który się nazywa Energetyczne Wykorzystanie Zasobów Geotermalnych, mamy budżet 500 milionów złotych i tutaj te pieniądze są przeznaczone na budowę ciepłowni i elektrociepłowni, czyli tego, co jest na wierzchu, tych instalacji, które korzystają z tej wody wydobytej z wnętrza ziemi. Ponieważ już jest kilka geotermii, to tutaj jest możliwe finansowanie ich rozbudowy, modernizacji, no i także budowy jakby nowych obiektów. Pierwszy nabór zakończy się 30 czerwca tego roku i będą wnioski oceniane.
Energia geotermalna wykorzystywana jest już m.in. w Uniejowie, Bańskiej, Niżnej czy Stargardzie. Na terenach zasobnych w ten typ energii leży m.in. Toruń.
W Grodzie Kopernika odwierty wykonała Fundacja Lux Veritatis. Odwiertów w ciągu godziny można pozyskać ponad 320 metrów sześciennych wody o temperaturze 62 stopni.
Minister Kultury podjął dziś decyzję o połączeniu muzeów II wojny światowej i Westerplatte. Powstało Muzeum II wojny światowej.
Pełniącym obowiązki dyrektora placówki został dr Karol Nawrocki. Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie WSA w Warszawie wstrzymujące połączenie placówek.
Placówce został nadany nowy statut, w ramach którego dotychczasowe zadania obu instytucji kultury będą realizowane w nowej formule prawnej. W ramach nowego muzeum powstanie oddział Westerplatte i wojny 1939 roku. Wszyscy pracownicy obu muzeów będą zatrudnieni w nowej instytucji.
Istnienie dwóch muzeów nie miało uzasadnienia finansowego i merytorycznego, podkreślił senator Jan Maria Jackowski.
A to muzeum, które powstało przede wszystkim wysiłkiem polityków Platformy Obywatelskiej, mówię o Muzeum II Wojny Światowej, miało sposób narracji na temat tej ogromnej tragedii, jaką była II Wojna Światowa, polegającą na tym, że relatywizowano w gruncie rzeczy odpowiedzialność Niemiec za to, co zostało wyrządzone Polakom, ale też i innym narodom europejskim i za całą II Wojnę Światową. I z tego punktu widzenia nie wpisywało się absolutnie w prawdę historyczną, jak również nie wpisywało się w narrację, jaką państwo polskie powinno prowadzić na arenie międzynarodowej.
Nowo utworzone Muzeum II Wojny Światowej kontynuuje dotychczasową działalność połączonych instytucji Muzeum II Wojny i Westerplatte.
Placówka zaprasza do zwiedzania wystawy otwartej 23 marca. Jest to ekspozycja dotychczasowego Muzeum II Wojny Światowej.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 8,2% i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 punkta procentowego, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. społecznej.
Spadki odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w końcu marca wyniosła 1 325 000 osób i w porównaniu do lutego spadła o blisko 58 tysięcy.
Jak podało ministerstwo, w skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,7 punktu procentowego.
Z danych z urzędów pracy wynika, że o spadku bezrobocia zadecydowały w dużej mierze większa liczba osób, które podjęły pracę, jak również zwiększona aktywizacja bezrobotnych. To z kolei związało się ze znaczącym wzrostem liczby ofert pracy, w tym pracy sezonowej.
Do Iraku został dziś deportowany doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Amir Al-Kawlany, poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Ostatniej fazy wydalenia mężczyzny z Polski dokona Straż Graniczna. Procedura deportacyjna obcokrajowca została wszczęta wczoraj.
Mężczyzna został deportowany na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z materiałów ABW wynika jednoznacznie, że przebywanie pana Amira w Polsce rodziło zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z procedurą i opisaną prawem, tę ostatnią fazę wywiezienia cudzoziemca z kraju realizuje Straż Graniczna i to miało miejsce w dniu wczorajszym.
Amir Al-Kawlany został zatrzymany 3 października ubiegłego roku w centrum Krakowa przez Straż Graniczną. Według nieoficjalnych informacji miało to związek z kontrolą legalności jego pobytu w Polsce, o co wystąpił szef ABW.
Doktorant ubiegał się o status uchodźcy, ale go nie otrzymał. W połowie listopada jego sprawa była tematem posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Media informowały m.in., że Irakijczyk miał zataić kontakty ze zradykalizowanymi znajomymi mieszkającymi na zachodzie Europy.
W latach 2030-35 w rodzinach muzułmańskich urodzi się o 1 000 000 dzieci więcej niż w rodzinach chrześcijańskich. To najnowsza prognoza demografów z amerykańskiego ośrodka Pew Research Center.
Eksperci zza oceanu wskazują, że w ostatnich latach większa liczba urodzeń wciąż występowała w rodzinach chrześcijańskich. To jednak, jak zaznaczają, za kilkanaście lat ma się zmienić.
W latach 2030-35 muzułmanki miałyby urodzić 235 milionów dzieci, podczas gdy chrześcijanki 234 miliony.
W obliczu postępującej islamizacji Europy i coraz częstszych zamachów z udziałem wyznawców tej religii, prognoza może budzić zaniepokojenie.
Profesor Urszula Dudziak, teolog i ekspert od wychowania do życia w rodzinie, zwraca uwagę, że oprócz wzrostu dzietności ważne jest wychowanie dziecka do wiary. Jak dodaje, obecnie potrzeba nam też ożywienia naszej religii.
Nie wystarczy tylko dziecko urodzić fizycznie. Dziecko rodzi się także duchowo, rodzi się psychicznie, emocjonalnie, intelektualnie. Ten rozwój dziecka, który wspieramy poprzez wychowanie, jest tym rodzeniem duchowym. Od religijnych rodziców trzeba wymagać i może jeszcze bardziej akcentować potrzebę ich świadectwa życiem na co dzień. Potrzebne jest nam ożywienie naszej religijności i jeszcze większa mobilizacja do bycia świadkiem naszej wiary, ale także jest potrzebne wychowanie do macierzyństwa, wychowanie do ojcostwa. Bardzo często bowiem te role są po prostu poniżane.
W 2060 roku, jak wynika z raportu Pew Research Center, chrześcijanie wciąż mają być najliczniejszą grupą religijną na świecie, ale ich przewaga nad muzułmanami poważnie się skurczy.
Obecnie chrześcijanie stanowią 31% światowej populacji, a muzułmanie 24%. Po 2060 roku różnica ta zmniejszy się do zaledwie 0,7%.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.